Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, kłaniam się, Kuba Kaługa, Strefa politycznie kontrolowana. W naszym studio dzisiaj Barbara Brzezicka, sopocka radna, a także rzeczniczka partii Razem w województwie pomorskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
A także poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Telefony komórkowe do studia wniesione?
Obowiązkowo.
Tak, obowiązkowo, bo trzeba czuwać, rozumiem, nad tym, co tam...
Właśnie, muszę wyciszyć.
Na bieżąco, tak, proszę panie pośle, wyciszyć, co na bieżąco w mediach społecznościowych i tak dalej, ale uczniowie telefonów do szkół, do sal lekcyjnych mają nie zabierać od 1 września. O tym żeśmy rozmawiali nie tak dawno na antenie Radia Gdańsk z panią minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Zgodny parlament w tej kwestii. O to się chyba panowie i pani również nie pokłócicie. Ryszard Świlski.
Nie jestem wielkim zwolennikiem regulacji ustawowych, tym bardziej tego rodzaju, ale jeżeli ma to działać na rzecz zdrowia psychicznego dzieciaków, no to dobrze. Ale mówię, no mam wrażenie, bo i tam doświadczenia są takie, że są szkoły, gdzie takie regulacje zostały wprowadzone nie ustawowo, tylko poprzez statut, regulamin danej szkoły i to dobrze funkcjonuje, ale jeżeli jest taka potrzeba ogólna, no to okej.
Ale za ustawą pan głosował?
Głosowałem, tak.
Poseł Horała w Sejmie?
Tak, oczywiście, to myślę, że to jest rzecz bezsporna. Widzimy, że w tych krajach na świecie, które podobne rozwiązania wprowadziły, daje to pozytywny efekt. Mamy w ogóle jako ludzkość poważne problemy w ostatnich latach, na przykład z epidemią samotności i tam z paroma innymi zmianami społecznymi, które są bardzo negatywne i wielu badaczy przypisuje je między innymi upowszechnieniu smartfonów, więc może niech nie od najmłodszych lat przynajmniej.
I radna Brzezicka Barbara z partii Razem w tej sprawie się zgodzi również?
Tak, wiem, że zakaz działa, ale ja się szczególnie cieszę też dlatego, że moje dziecko teraz idzie do szkoły. Oczywiście nie ma telefonu, ale wiem, że to przeszkadza, że nawet rodzice, którzy nie dają swoim dzieciom telefonów, to te dzieci są rozpraszane na lekcji przez dźwięki powiadomień innych dzieci i naprawdę utrudnia to naukę. W sopockich szkołach niektórych już ten regulamin zabraniał smartfonów, czy były szafki specjalne, gdzie dzieci zostawiały telefony, natomiast teraz już wszędzie będzie to regulowane i myślę, że to jest zmiana na lepsze.
No i to jest temat, w którym jest zgodność. Jestem ciekaw, jak będzie dalej z tą zgodnością w trakcie naszej audycji, ale do dyskusji zachęcam oczywiście. Rocznica Krwawej Niedzieli za nami, no i pojawiły się dyskusje związane z ekshumacjami na Wołyniu i tym, czyja to zasługa, albo kto bardziej przyczynił się do tego, że ten proces ruszył. Od radnej Brzezickiej tym razem zacznę, bo to spięcia na linii premier, minister obrony narodowej i kancelaria prezydenta. Jak to wygląda z pewnego dystansu sopockiej radnej?
No, dla mnie przede wszystkim, pamiętajmy, że to jest polityka historyczna, a polityka historyczna służy też do bieżącej polityki. Powinniśmy pamiętać cały czas, w jakim kontekście się w tej chwili znajdujemy. Znajdujemy się w kontekście wojny. Znajdujemy się w kontekście wojny, która przechyla się na stronę Ukrainy. W tej chwili Ukraina ma przewagę w dronach, jest w stanie bombardować infrastrukturę rosyjską. Rosja ma poważne problemy, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o paliwa. Więc tutaj najważniejsze jest to, żeby nie zaszkodzić losom bezpieczeństwa całej Europy, bezpieczeństwa naszego, bezpieczeństwa wszystkich krajów europejskich, które właśnie od tej wojny w dużej mierze zależy. Więc zdecydowanie potrzebujemy odpowiedzialnie podchodzić do tego wszystkiego, nie eskalować niepotrzebnie, nie przymilać się do tej rosyjskiej propagandy, jakichś podsycania nastrojów antyukraińskich, tylko myśleć odpowiedzialnie o tym, co jest dla nas korzystnie i ze spokojem traktować te kwestie historyczne. Ja przypomnę, że nigdy żaden pokój nie był zbudowany na historii, która nie miała konfliktów. Wręcz przeciwnie. Wspólna Europa jest zbudowana na sojuszu, który był nie do pomyślenia sojuszu między Francją a Niemcami, które, jak uczyłam się na studiach historii Francji, to właściwie cała ta historia jest o kolejnych wojnach z Niemcami. I w latach 40. i 50. było nie do pomyślenia, że te dwa kraje mogą ze sobą już nie walczyć, tak? A tu minęło ponad 80 lat od poprzedniej wojny i to się dzieje i na tym budujemy Europę. Właśnie na tym, że te konflikty potrafimy zakończyć, pogrzebać i zostawić w historii tam, gdzie jest ich miejsce.
Pani jest po filologii francuskiej, jak dobrze pamiętam, tak? Poseł Horała, jeżeli mogę zapytać, premier się wykazał bezczelnością, jak stwierdził Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, mówiąc o tym, że to za sprawą rządu wznowiono po latach ekshumację, za sprawą obecnego rządu, ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej?
Pewnie tak, no minister Leśkiewicz wie, co mówi, natomiast muszę tutaj się odnieść do słów mojej szanownej przedmówczyni, to znaczy jest jednak zasadnicza różnica, to znaczy Niemcy przeprowadzili proces denazyfikacji i absolutnie odcięli się od swoich nazistowskich korzeni. Gdyby było tak, że współczesna jednostka Bundeswehry dostaje imię bohaterów Waffen-SS, no to raczej by z tego pojednania między Niemcami a Francuzami i innymi krajami, no byłoby dużo, dużo ciężej, delikatnie mówiąc. Więc to jest jednak bardzo duży problem, że pomimo całego szeregu przyjaznych gestów ze strony polskiej, pomimo tego, że my przez całe lata byliśmy tym mądrzejszym, który pewnych rzeczy dyplomatycznie nawet nie zauważy, przemilczy, nie dopowie, no bo właśnie, bo mamy wspólne interesy, bo w oczywistym interesie Ukrainy są przyjazne stosunki z Polską. I my... I słusznie uważam. I uważam, że to nie był błąd, bo trzeba było w te dobre stosunki zainwestować. Od początku, od kiedy Polska jako pierwszy kraj uznała niepodległość Ukrainy. Natomiast no gdzieś jest ta granica. Znaczy no, ile razy my mamy wychodzić do przodu i udawać, że jak nam plują w twarz, to pada deszcz, to niestety no tutaj elity ukraińskie wykazują się albo jakimś szaleństwem, albo takim bardzo dużym partykularyzmem, bo jest jakieś takie zjawisko, że upadający, odchodzący ukraiński prezydent nagle dociska ten pedał nacjonalistyczny. Tak robił Juszczenko, tak robił Poroszenko. Kiedy z Poroszenko wygrywał Zełenski, to Zełenski to odpuszczał, bo on był z tej bardziej wschodniej Ukrainy, mniej upolskiej, że tak powiem, i on właśnie tutaj, no była na to nadzieja. Czy o coś jeszcze tutaj chodzi? Natomiast no ja uważam, że nie możemy tak w nieskończoność ignorować, że jakby no gdzieś jest punkt, gdzie musimy powiedzieć stop. No nie można gloryfikować ludobójców, nazistów w istocie, no ukraińskich nazistów. No to jest coś, czego Niemcy nie robiły po wojnie i nie robią teraz. Tam różne inne rzeczy mają za uszami, również w obszarze polityki historycznej, prawda? No bo to tak trochę jak niemieckiej polityki historycznej posłuchać, to właściwie Niemcy były pierwszą ofiarą jakiegoś abstrakcyjnego nazizmu. No niemniej nikt tam tego nazizmu nie gloryfikuje. Nie mówi, że historia była skomplikowana, że był obopólny konflikt, nie wiem, polsko-niemiecki, który skutkował Auschwitz oraz tym, że rozstrzelano trzech niemieckich sabotażystów i nie mówmy tutaj, że tylko jedna strona ma winy, tak? No tymczasem Ukraińcy obecnie per analogiam coś takiego próbują robić. Na to niestety no, już musi być zdecydowana reakcja, moim zdaniem. A to, że to, z tego się cieszy Putin, to oczywiście tak, tylko winny tej radości Putina jest prezydent Zełenski i ukraińskie elity, które ten spór ustawicznie próbowały podsycić. My to ignorowaliśmy, aż już się ignorować nie dało.
Senator Świlski w milczeniu przysłuchujący się tej dyskusji.
Tylko proszę zadać pytanie, bo teraz tyle wątków zostało poruszonych, że nie wiem, do którego się odnieść.
W zasadzie pytałem na początku o ten konflikt w sprawie ekshumacji. No, do tego za chwilę wrócimy. A co z tą polityką historyczną?
Trzeba pamiętać, znać historię i mając tę wiedzę budować przyszłość i pamiętając i nie zapominając, trzeba głośno i jasno mówić o tym, co się wydarzyło w historii. Ja tylko też przypomnę, bo często prawica odnosi się do słów Jana Pawła II, a 25 lat temu we Lwowie Jan Paweł II mówił, że dokładnie pamiętaj, ucz się tego, co powinieneś, ale po to, żeby zbudować wspólnotę i przyszłość na bazie tej tragedii, o której dzisiaj rozmawiamy. I to jest moje zdanie w tej sprawie. Dzisiaj dla mnie nie ma znaczenia to, kiedy rozpoczęły się, albo inaczej, kto przypisuje sobie decyzję dotyczącą ekshumacji na Wołyniu, bo to są daty, to są fakty, więc każdy, kto będzie miał ochotę do tego się odnieść, to się odniesie, więc tutaj ta licytacja jest absolutnie niepotrzebna.
Mhm. A ja się zastanawiam i pytam państwa o to między innymi dlatego, bo zastanawiam się, czy te wątki związane a z relacjami polsko-ukraińskimi, b także z przełożeniem na to, co dzieje się chociażby właśnie w sprawie ekshumacji, jak to rezonuje w naszej polityce, czy to nie będzie taki wiodący wątek kampanii czy nadchodzącej, czy na tych tematach nie będą budowane, a w zasadzie już są budowane bardzo duże podziały także w społeczeństwie polskim. Czy to są najważniejsze tematy, które mamy do rozwiązania w Polsce? Panie senatorze, przy głosie zostając.
Patrzę i słucham wypowiedzi pana posła Czarnka, który jest desygnowany.
Jeszcze do tego dotrzemy też.
No tak, ale no to na tym jest budowana już kampania wyborcza. Tak, no to właśnie o tym rozmawiamy. To jest odpowiedź na pana pytanie. To jest ten moment, kiedy następuje licytacja, kto jest bardziej na prawicy agresywny, kto jest bliżej już tak naprawdę wypowiedzi Brauna. Myślę, że PiS w tym kierunku zmierza. To znaczy, że chce zagospodarować tę prawą część strony politycznej i ta licytacja między innymi będzie używała tych argumentów, o których rozmawiamy. Znaczy to jest chore, absolutnie chore.
Poseł Horała w odniesieniu od razu. Licytujecie się z Grzegorzem Braunem?
Nie dostrzegam takiej licytacji, natomiast pytanie było, czy to będzie źródło podziałów. Odpowiadam, nie powinno być. A to jest trochę tak jak z tym momentem, kiedy za naszych rządów był hybrydowy atak na nasze granice ze strony białoruskich i rosyjskich służb specjalnych. I to jest pytanie, no niestety, do drugiej strony. Znaczy, czy obecny rząd, a wówczas opozycja, jest w stanie w jakiejś sprawie powiedzieć, tu nie ma sporu, jest polski interes, jest polskie stanowisko, popieramy je, nie spieramy się o to, wyłączamy to ze sporu. Czy w każdej sprawie, nawet tak jak obrona granicy, czy obrona pamięci polskich ofiar ludobójstwa stanowcza, trzeba taką szpilę chociaż bić. Przedstawiciele rządu, no na przykład wpis ministra Sikorskiego, że on się cieszy, że w Ankarze prezydenci Żeleński i Nawrocki tutaj no, dochowywali jakichś starań, żeby rozwiązać problem, który sam wywołali. Nie? Czyli polski rząd jest w pozycji trzeciej. Jest spór między prezydentem Polski i prezydentem Ukrainy, a polski rząd nie mówi, to jest nasz prezydent, czy nawet jak my country right or wrong, jest takie anglosaskie przysłowie. Tak? Nawet jak się myli, to jest mój kraj i ja go po prostu popieram, a w tym kraju, w tej sprawie akurat się nie myli, bo to obiektywna prawda historyczna jest po naszej stronie, nie tylko polski interes. Czy będzie mówił, nie, no jakby prezydent nam się nie podoba, więc nie możemy tak po prostu go poprzeć w tej sprawie. Tak? Zawsze tam trzeba jakąś szpilę, jakoś coś tam wbić, jakoś nogę podstawić. Gdyby nie było takiej postawy, to i wewnętrznego sporu i podziałów nie będzie, bo moim zdaniem no, stanowisko polskie jest w tej sprawie oczywiste. No, tak jak mamy, nawet może w tym programie powiemy o jakichś ciemniejszych stronach naszej historii.
Powiemy.
W sprawie wołyńskiej, no, my byliśmy po prostu mordowani i czasami próbowaliśmy się bronić, a Ukraińcy dokonywali zaplanowanego, zorganizowanego ludobójstwa na Polakach. No i tu nie ma jakiegoś ważenia i prawdy leżącej po środku.
I chyba sporu też większego nie ma co do tych faktów historycznych. Raczej spór dotyczy tego, jak dzisiaj o tym rozmawiać i jak rozkładać akcenty też w polityce międzynarodowej, panie pośle.
No, akcenty rozkładać tak, jak ja to powiedziałem przed chwilą, tak? Czy mówić, no tak, no ale zrozummy, uszanujmy, no druga strona, no tam no, walczy w ciężkiej sytuacji. No jakby Ukraina jest od 35 lat w ciężkiej sytuacji i ja też pewnie, gdyby mnie panowie tutaj zaprosili, wsiedlibyśmy w machinę czasu i byśmy się przenieśli, nie wiem, 5 lat wstecz, bym mówił, no faktycznie uszanujmy, może nie ten moment i tak dalej. No ale pytanie, jeżeli nawet w takiej sytuacji egzystencjalnego zagrożenia prowadzenia wojny, kiedy, tak jak mówię, oczywisty ukraiński interes w dobrych stosunkach z Polską jest większy niż skądinąd polski interes w dobrych stosunkach z Ukrainą, który też istnieje. I nawet w takiej sytuacji Ukraińcy nie są w stanie posunąć się i nie są w stanie wykonać, znaczy nawet nie wykonać jakiś gest w naszym kierunku, ale nie wykonywać gestów wrogich, chociaż po prostu nic nie robić w tej sprawie, to już by było lepiej, no to chyba jest ten moment, kiedy trzeba właśnie powiedzieć, no koniec, no trzeba tę sprawę po prostu postawić jasno. I to, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją, co jest rzeczą oczywistą, to nie znaczy, że w każdym innym obszarze, gdzie interesy Polski i Ukrainy są rozbieżne, my musimy polski interes z góry poddać i powiedzieć, dobra, ale Ukraina walczy z Rosją, więc to nas nie interesuje, tu o polskie interesy nie zabiegamy. No, uważam, że nie i mogłoby być wokół takiej postawy, uważam, porozumienie całej klasy politycznej, wszystkich partii i tak dalej. Czemu nie?
Barbara Brzezicka, co z tymi akcentami i no jak właśnie... to z tą wewnętrzną polityką z Ukrainą?
Tak, no myślę, że tutaj poseł PiS trochę pokazał odpowiedź na pana pytanie, czyli tak... To Ukraina będzie tematem zamiast rozmawiać o sprawach wewnętrznych. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to, że Ukraina walczy z Rosją, jest w polskim interesie, więc warto o tym pamiętać. Natomiast mam nadzieję, że w tych wyborach będziemy rozmawiać o tym, czym będzie zajmował się przyszły parlament, że będziemy rozmawiać odpowiedzialnie o ochronie zdrowia, o edukacji, o polskim państwie i nie będzie prawica robić takich wybiegów, że nagle się okaże, że wszystko jest przez Ukraińców albo Platforma, tak, że nie mamy, są kolejki do służby zdrowia, są inne niedobory, więc zabierzmy pieniądze ukraińskim dzieciakom, bo to, co nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla budżetu, tylko jest właśnie przymilaniem się do tych skrajnie prawicowych nastrojów i do tych wyborców, którzy i tak na was nie zagłosują. Zamiast odpowiedzialnie podejść do tematu polskiego budżetu, polskiego państwa i tego, co jest potrzebne obywatelom i nie zrzucać tej odpowiedzialności na jakieś wyimaginowane zagrożenia, czy nie umywać się odpowiedzialności za to, żeby polskie państwo sprawnie działało. I mam nadzieję, że w tej kampanii właśnie o tym będziemy rozmawiać, o konkretnych problemach, które nas dotyczą codziennie, bo te przekładane zabiegi czy przekładana diagnostyka to jest tragedia wielu polskich rodzin w tej chwili, wielu naszych bliskich i o tym powinniśmy rozmawiać, jak to zorganizować, jak to zmienić, jak to dofinansować, żeby to działało.
Senator Świlski, to jak tym przymilaniem się do wyborców, którzy i tak na was nie zagłosują?
Nie, nie przymilamy się w tej sprawie, bo nie ma do czego, do kogo się przymilać. Znaczy, tu nie ma o czym rozmawiamy. No, rozmawiamy o tym, że mówimy o faktach, mówimy o historii. Rozpoczęliśmy ten proces ekshumacji. Dzieją się rzeczy. Znaczy, to się dzieją rzeczy. Im ciszej w tej materii i nie będziemy podnosili tego na sztandary jakiejś walki politycznej, tym lepiej. No i taką wyznajemy zasadę. Nie ma co podgrzewać. Mamy wystarczająco innych problemów, które są istotne również dla każdego z naszych obywateli, a nie ciągle tam gdzieś mieszać w tym kotle. Do niczego ta droga nie prowadzi. Jeszcze raz powtarzam. Trzeba pamiętać historię, znać historię, uczyć tej historii, również młodych obywateli, bo o nich zaczęliśmy rozmowę w naszej audycji. I pamiętając, iść do przodu.
To trochę do tej historii jeszcze i tych mrocznych czasów i czy mroczniejszych zdarzeń z naszej historii teraz nawiążemy, bo za nami też obchody 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem, które niestety bez kontrowersji się nie obyły, a te kontrowersje polegały między innymi na tym, że Grzegorz Braun i jego współpracownicy, czy zwolennicy na działce sąsiadującej z miejscem obchodów ustawili krzyż zawierający napis o rosyjsko-żydowskim sowietyzmie. Polegały też na tym, że Grzegorz Braun kwestionował udział Polaków w tej zbrodni, domagał się też aresztowania naczelnego rabina Polski. Ja też przytoczę pewne fakty, które wynikają z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej, a wynika z ustaleń IPN-u to, że 10 lipca 1941 roku, grupa polskich mieszkańców Jedwabnego i okolic zamordowała co najmniej 340 swoich żydowskich sąsiadów. Większość tych ofiar została spalona w stodole żywcem po prostu. Smutna to karta rzeczywiście z naszej historii. Do tego, rozumiem, poseł Horała nawiązywał we wcześniejszej wypowiedzi swojej.
Tak, no bo wiedziałem, że pewnie ten temat też będziemy dzisiaj omawiać. Ale to dobrze, że te dwa tematy się ze sobą składają.
One się łączą, tak.
Bo one też pokazują pewną zdecydowaną asymetrię. Właśnie też jak mówiliśmy o tym wewnętrznym sporze. I uważam, że w tej kwestii powinniśmy się uczyć od Ukraińców. Zobaczcie państwo, Ukraińcy mają, no, nieporównanie ciemniejszą kartę w swojej historii. Absolutnie nieporównanie, bo tu mówimy o jakiejś grupie przypadkowego motłochu, który zresztą wiele na to wskazuje, że przy pewnej inspiracji, pomocy, a przynajmniej biernej akceptacji okupacyjnych wojsk niemieckich zrobił to, co zrobił, a po drugiej stronie zorganizowaną narodową organizację i jeszcze czczoną przez współczesne państwo ukraińskie. I proszę zwrócić uwagę, że po stronie ukraińskiej nie ma takiego sporu. To znaczy tam nie ma tak, nie jest tak, że Poroszenko tam powiedział o zły Żeleński, coś tam, tylko grzecznie, choć są w totalnym sporze i Żeleński tam próbował go wsadzić do więzienia, w tej sprawie grzecznie odsyłał order tak, jak Żeleński właśnie miał taką postawę my country, right or wrong.
No ale tu wejdę w słowo, przepraszam, bo mieliśmy też konferencję Ukraine Recovery ostatnio, na której byli bracia Kliczko i Wołodymyr Kliczko powiedział jasno, że obecne pokolenia w Ukrainie muszą wziąć odpowiedzialność za historię i że ten temat musi zostać wyjaśniony. No, tam też nie jest tak, że to jest monolit w tej sprawie.
Monolit nie, ale no, Kliczko to jest obecnie polityk z kilkuprocentowym poparciem, a nie połową sceny politycznej, a w sensie opiniotwórczym to nawet większością.
Ale to brat Witalija, Kliczko czy Wołodymyr, który nie jest politykiem.
No to jeszcze bardziej, tak? To jest brat polityka, który ma kilkuprocentowe poparcie. Więc oczywiście może nieco do jednego, ale skala jest zupełnie inna. Natomiast mówię też o czymś innym, że dominująca w Polsce elita opiniotwórcza, prąd intelektualny i tak dalej przez wiele, wiele lat, no jakby wręcz lubował się w tym, żeby w tej generalnie bardzo pozytywnej polskiej historii, gdzie to bardzo często Polacy byli bohaterami, ofiarami, czasem nawet powiedziałbym, że aż za bardzo, to znaczy ze szkodą dla polskiego interesu narodowego, kierowali się moralnością w polityce, co jest niezwykle rzadkością, zajmowali słuszne stanowisko i za to ponosili ogromne koszty, żeby jak za wszelką cenę wyszukać jakichś tych ciemnych stron naszej historii i je razy 10, razy 20, razy 30 nagłośnić, żeby o tym ciągle mówić, a nie mówić o tych, tak, no, to co bardzo zręcznie zostało nazwane pedagogiką wstydu. I akcja budzi reakcję, to znaczy niestety no, lata takiej działalności oczywiście spowodowały również efekt toksyczny po drugiej stronie, to że taki Grzegorz Braun ma nośność społeczną, bo ma, a nie powinien mieć, no ale dlatego, że no pewni ludzie, no, mając już dosyć 20 lat jakby opluwania polskiej historii, mówią im, ale im się odwinął, ale super, no wreszcie im powiedział, tak? O, to jest również efekt działania Gazety Wyborczej, TVN-u i tych wszystkich jakby potężnych
wszystko medialnych, te media
że napędziły, ale mówię w sensie, no nie chodzi mi o tylko media w sensie redakcji, tylko pewien, no pars pro toto, tak? Elity intelektualne, opiniotwórcze, naukowe, no ci, którzy do ludzi mówią i właśnie Polaków w tej pedagogice wstydu tresowali. Można powiedzieć, to jest pewien paradoks, że przez lata te środowiska umiarkowaną, sensowną polską chadecję, centroprawicę, którą był PiS, wcześniej inne formacje, wmawiały, że są takim Braunem, że są jakimiś skrajnościami, faszystami niemalże i tak dalej, aż sobie rzeczywistego Brauna wyhodowali. I teraz mają to jakby, piją piwo, które naważyli, a niestety my wszyscy razem z nimi.
Partia Razem też to piwo wypić musi w pewnym sensie.
Tak, mnie przede wszystkim oburza jednak, jak poseł Horała przedstawia historię, tak? Znaczy, że z jednej strony oczywiście nie ma porównania między zbrodnią w Jedwabnem a Wołyniem, a z drugiej strony w poprzedniej wypowiedzi porównał pan działania Ukrainy z działaniami nazistowskich Niemiec i tutaj jakoś nie miał pan problemu z ogromną dysproporcją i tą manipulacją, której pan dokonywał.
W warstwie ideologii i tego, że jest to zorganizowana organizacja, nie było różnicy. Różnica była taka, że Niemcy mieli swoje państwa, Ukraińcy nie mieli.
Również skala była różnicą. Ja chciałam powiedzieć o tym, co jest najważniejsze w ogóle w pamięci o ofiarach. Tak? Mamy w pamięci o ofiarach Holokaustu, o ofiarach II wojny światowej, o ofiarach wszystkich zbrodni, tak, większych i mniejszych, rzezi wołyńskiej, tak? Chodzi o to, że ginęli niewinni ludzie, ginęli cywile, ginęły dzieci we wszystkich wojnach i ta pamięć zobowiązuje nas przede wszystkim do tego, żeby w obliczu ludobójstwa, w obliczu tego rodzaju zbrodni, w obliczu zabijania dzieci reagować dzisiaj. Taką zbrodnią największą dzisiaj prowadzoną przez partnera Unii Europejskiej jest zbrodnia w Gazie. My właśnie zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów, żeby zobowiązać Komisję Europejską w całej Europie do zerwania stosunków handlowych i umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, ponieważ pamięć o Holokauście właśnie do tego nas zobowiązuje. Nie do usprawiedliwiania zbrodni, nie do utrzymywania kontaktów tak jakby nigdy nic, tylko do stanięcia w obronie tych dzieci, które giną dzisiaj, których 20 ponad tysięcy już zginęło i które codziennie giną, codziennie niszczone są ich domy, ich szkoły, ich szpitale. I do tego właśnie zobowiązuje nas pamięć o ofiarach.
Ryszard Świlski. Co z tym Grzegorzem Braunem i z tego typu skrajnymi działaniami zrobić? A może nie są skrajne wcale?
Znaczy, myślę, że Grzegorz Braun powinien ponieść karę, na którą zasługuje, jeżeli chodzi o to, co chociażby zrobił w polskim parlamencie, ale nie tylko oczywiście. I mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jestem zwolennikiem absolutnego, radykalnego podejścia do tego typu działań, bo uważam, że taka brunatna fala, która się rozlewa, to jest absolutnie coś, na co powinniśmy wszyscy zareagować i to na to absolutnie zgody nie ma. Więc każda licytacja na to, kto jest bliżej Brauna, to jest absolutnie droga donikąd. Oczywiście jest to droga na, jeszcze raz powtórzę, na polaryzację tej sytuacji. Jeżeli do tego wykorzystuje się elementy historyczne, zbrodnicze, których nikt w tym studio nie neguje, to jest chamstwo absolutnie.
A taka propozycja, która padła ze strony kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka, propozycja przyjęcia sejmowej uchwały sprzeciwiającej się członkostwu Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej, to jest właśnie kroczenie tą drogą, o której pan wspomniał?
Kilka minut temu o tym powiedziałem. Dokładnie jest to droga wytyczona.
A taka uchwała jest potrzebna?
No jak jest potrzebna? No chyba PiS-owi jest potrzebna, albo kandydatowi panu Czarnkowi, no bo nikomu innemu. Znaczy to jest absolutnie wpisywanie się, pan poseł mówi o takiej narracji putinowskiej, no to jest wpisywanie się w narrację putinowską. Znaczy no nikt lepszej drogi już nie wytyczy i to głupota, którą się wykazał pan Czarnek, no to jest absolutna aberracja. Znaczy ja przypominam jeszcze ostatnie jakiś czas temu wypowiedzi pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego przecież dotyczące akcesji czy też wspierania aspiracji Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej. Oczywiście krok po kroku, no bo wiemy, że to jest proces.
To na pewno będzie proces na dekadę co najmniej.
No dobrze. A dzisiaj prominentny polityk PiS-u mówi o czymś zupełnie innym. Więc jaką twarz ma dzisiaj PiS w sprawie Ukrainy? Twarz pana Czarnka czy pana Morawieckiego i Kaczyńskiego kilka jeszcze miesięcy temu?
Pan poseł Horała, jaką twarz ma PiS w tej sprawie?
To samą, no już teraz nie zdążę wyszukać, ale w roku 2013, 2012, może 2014 Jarosław Kaczyński powiedział z Banderą i Suchewiczem, Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. I to jest bardzo konsekwentne stanowisko z naszej strony.
Ale zgodzi się pan, przepraszam, że
i taki sygnał powinien być wyzwany.
Czym innym jest wypowiedzenie opinii, a czym innym jest przyjęcie ewentualnej uchwały przez parlament danego kraju. No to no waga tak, to jest troszkę inna.
Dużo
prawda?
Bardziej jednoznaczne, stanowcze, formalne stanowisko, ale no uważamy, takie powinno być. Znaczy Unia Europejska, jeżeli ma być no, w jakimkolwiek rozumieniu kręgiem cywilizacyjnym, to w tym kręgu gloryfikowanie formacji ludobójczych się nie mieści, po prostu się nie mieści. No, nie można wejść do Unii Europejskiej z banderą na sztandarach i z jednostkami imienia bohaterów UPA i uważamy, że taki sygnał powinien zostać oficjalnie wysłany, postawiony jednoznacznie Ukraińcom.
Poprzez uchwałę właśnie.
Na przykład.
Pan żeby zagłosował się, za taką uchwałę?
Żeby się tak, to jest nasz projekt, tak? Oczywiście tu zawsze muszę zrobić takie jedno zastrzeżenie, że ten projekt może zostać zmieniony na komisji, mieć znaczenie nagle zupełnie inne niż w intencji wnioskodawców. No ale więc jakby każdy poseł właściwie na pytanie, czy zagłosuje, czy nie zagłosuje, to powinien powiedzieć, zobaczę jaka będzie treść po poprawkach w chwili, kiedy będzie głosowanie. Ale wiemy o co chodzi, upraszczając tak oczywiście. No bo taki sygnał musi być jasno wysłany i elity ukraińskie, które grają na to, również przed swoim społeczeństwem, żeby jakby mieć ciastko i zjeść ciastko, żeby zbudować, to jest chyba taki plan polityczny Żeleńskiego, może to jest jakieś wytłumaczenie tego zachowania, że tak, na wrogości wobec Rosjan on sobie kapitału politycznego nie zbuduje, bo wszyscy ukraińscy politycy są wrodzy wobec Rosjan. Więc musi znaleźć sobie innego wygodnego wroga, z którym wywoła konflikt, a wokół którego już może takiej zgody nie będzie, więc to on będzie miał tą działeczkę, on będzie tym najbardziej stanowczym, jednoznacznym i tak dalej, antypolskim. No i jeżeli społeczeństwo ukraińskie, które no bardzo by chciało, marzy wręcz, uważa, że mu się należy przystąpienie do między innymi również Unii Europejskiej, czy w ogóle no struktur zachodnich, dostanie jasny sygnał, że z taką polityką nie wejdziecie, bo sprzeciw Polski jest tu wystarczający, no to może to będzie taki no, otrzeźwiający prysznic, który spowoduje, że tam się paru panów puknie w głowę i jednak stwierdzą, no nie tędy droga.
Barbara Brzezicka, jeżeli mogę zapytać, bo Przemysław Czarnek mówił między innymi o tym, że banderyzm należy określić mianem ukraińskiego nazizmu. Spora krytyka spadła na niego po tych słowach, związana z tym, że wpisuje się w rosyjską propagandę, komunikując takie stwierdzenia. Co z tą uchwałą sejmową w tym kontekście? Bo ona jest potrzebna?
Jest absolutnie bez sensu. Pamiętajmy też, że proces akcesyjny jest długi, są pewne wymagania, tak? Więc to nie jest tak, że Ukraina nagle wejdzie do Unii Europejskiej nie spełniając żadnych warunków, a tego rodzaju uchwała
Sejmu... Czyli negocjować, a nie uchwalać takie założenia, tak?
Jest
takie
zupełnie,
tak?
Zupełnie bez sensu. Ja bym chciała, żeby też państwo z PiS-u, którzy tak potępiają te zbrodnie, może popatrzyli na tych waszych żołnierzy wyklętych i kogo wy tam macie oprócz bohaterów, takich jak Rotmistrz Pilecki, jakich zbrodniarzy. I może spójrzcie na własne poletko, zamiast wymyślać wszystkim pozostałym od nazistów.
To tak znaczy, czy, przepraszam, czy żołnierze wyklęci byli nazistami? Polacy?
Zna pan wszystko. Nie ma czegoś takiego. Historycznie nie było takiej formacji. Wy do jednego worka wrzuciliście bohaterów i wrzuciliście ludzi, którzy mordowali białoruskie dzieci. I potem sobie to nazwaliście żołnierze wyklęci tylko dlatego, że walczyli z komunistyczną władzą.
Pytam się, którzy żołnierze polskiego podziału niepodległościowego określani zbiorczo jako żołnierze wyklęci byli pani zdaniem nazistami?
Ja zaraz panu to znajdę.
No i panie redaktorze, i w ten sposób właśnie otworzył pan tutaj taką puszkę
Pandory.
I teraz
tak
będziemy jeszcze przez jakiś czas wyciągać tutaj te elementy, co znowu wpisuje się w to, co wcześniej powiedziałem. Znaczy, powinniśmy znać historię, pamiętać historię i budować przyszłość, a nie ciągle antagonizować i szukać tutaj różnic pomiędzy.
Rzeczywiście pojawiają się takie wątki teraz w tej całej dyskusji, o których mówiła radna Brzezicka przed chwilą. Radna Brzezicka szuka informacji, a ja spróbuję, wrócimy do tego być może na koniec, a ja spróbuję trochę zmienić już tematykę naszego spotkania. Wejdźmy w politykę taką o nieco innym wymiarze. Stowarzyszenie Centrum, które kierowała minister klimatu Paulina Henning-Kloska, połączyło siły z Unią Europejskich Demokratów i w ten sposób powstała dzięki tej fuzji taka nowa partia polityczna, Unia Centrum. We wrześniu ma się odbyć konwencja programowa tejże partii. Na razie zapowiedź jest taka, że popiera ona rządzącą koalicję i mają wspierać. Ryszard Świlski, jak na to patrzy, to ma być taka próba ratowania elektoratu trzeciej drogi. No, uda się? Tak. Ma to sens? Czy to tylko kolejny podział w środowisku byłej trzeciej drogi, której i tak jest podzielone, byłej Polski 2050?
No chyba to drugie, to znaczy, że podział w Polsce 2050,
tak?
Myślę, że to jest efekt tego, co nastąpiło. Jakie będą tego, ja nie wiem, no właśnie, efekty czy wartości, no nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, bo nie wiem, jaki tam tak do końca jest skład osobowy. Oczywiście znam te osoby, ale to...
Michał Kobosko, między innymi Elżbieta Pińczycka.
Rozumiem. I dlatego nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. No, życzę wszystkim po tej stronie powodzenia, ale jak dalej to będzie wyglądało? Naprawdę nie mam pojęcia i tu bym... Ja się koncentruję na miejscu, w którym jestem. Jestem w Koalicji Obywatelskiej i staram się, aby ta formacja była tę, na którą mieszkańcy naszego kraju zagłosują.
Ale jeżeli ten plan się Unii Centrum powiedzie, no to pewnie będziecie rywalizować o podobny elektorat, o podobnych wyborców.
Ja jestem zwolennikiem dużej listy wyborczej, nie podziału. Aha. Czyli na koniec dnia...
Czyli
tak
wspólnej
naprawdę
listy dla koalicji całej rządzącej?
Dla tych, którzy będą chcieli do tej koalicji wejść.
A w formie koalicji? Czy w formie jednej listy?
Nie, no to panie pośle.
A z ciekawości pytam.
No zobaczymy. Ja tylko mówię o tym, w jakim kierunku moje myślenie idzie, bo uważam, że to jest recepta na wygrane wybory, a nie na sytuację taką, że osoby, o których wcześniej się wypowiadałem, przejmą władzę w kraju. I mam nadzieję, że większość to zrozumie i swoje jakieś takie, nie wiem, animozje, czy swoje moja chata z kraja zostawią z boku dla dobra całego projektu.
To dopytujący poseł Horała teraz spróbuje odpowiedzieć. Jakie szanse Unia Centrum może mieć na polskiej scenie politycznej?
Czy mam takie nieodparte wrażenie, że mam do czynienia z kolejną inkarnacją już nawet nie Unii Wolności, ale Unii Demokratycznej, o ile nawet nie formacji takiej jak Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna, bo był taki jeszcze przed Unią Demokratyczną, no który zszedł z polskiej sceny politycznej i nie bez przyczyny. Został wyparty swego czasu przez Platformę Obywatelską, która po prostu lepiej, sprawniej odpowiedziała, jakby w tym samym obszarze, mniej więcej na tych samych zasobach, sprawniej zrealizowała pewne programy i przede wszystkim znalazła metody wyjścia z pewnego jednak inteligenckiego getta do szerokiej publiczności.
No, ale porównanie, panie pośle, inteligenckie getto.
No tak, no bo inteligentów w Polsce jest ile? 10%, 15%, a nie wszyscy jak jeden mąż zagłosują na jedną partię. Więc...
Słownictwo adekwatne do wcześniejszej naszej rozmowy w studio.
Jeżeli razi, moim zdaniem w dyskursie publicystycznym dosyć przyjęte, również w rozumieniu pewna wąska grupa nie mająca przebicia do szerokiego
Nie oznacza, że powinien pan to powielać, panie pośle.
Dobra, wróćmy do meritum.
Unia Centrum.
No nic z tego nie będzie.
Nic z tego nie będzie.
Przecież wiadomo, że nic z tego nie będzie. To jest raczej metoda na tych przyszłych listach koalicji obywatelskiej lub koalicji tworzonej przez koalicję obywatelską, bo koalicja nie jest koalicją, tylko jest partią. I to oto moim zdaniem jest rozgrywka, bo jeżeli będzie to lista partii koalicja obywatelska, to wówczas po pierwsze to Donald Tusk mówi, Kowalski ma dwójkę i Ksiński ma piątkę i... Formacja Iksińskiego i Kowalskiego nie ma później dotacji. Jeżeli to jest formalna koalicja, w której podmiotem koalicyjnym, dużo słabszym, ale jednak no, jest jakaś tam formacja, w tym przypadku Unia Centrum, no to wtedy to lider to dostaje jakieś miejsca na listach i to pani Hennig-Kloska mówi Iksiński na piątce, a Kowalski na dwójce czy tam na siódemce i również ma jakiś udział w dotacji. I oto tylko toczy się gra, bo jako byt samodzielny to absolutnie nie ma racji bytu.
Radna Brzezicka, jak patrzy na Unię Centrum? Będzie to jakieś zagrożenie dla partii Razem na przykład?
Nie, no oczywiście to jest, no tutaj muszę się akurat zgodzić z posłem Horałą, bo tak, no to nie jest partia, która w żaden sposób jest krytyczna wobec rządu, tak, to jest partia, która dalej będzie głosował, tak jak mówi pan Tusk, która coś tam ogłosiła programowo, ale to są takie ogólniki, które słyszymy cały czas od wszystkich kolejnych partii w stylu Platformy Obywatelskiej, Petru i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest to tylko budowanie osobiście pani Hennig-Kloski, pana Kobosko, którzy chcą się znaleźć w przyszłym parlamencie, chcą wynegocjować sobie jakieś miejsca, natomiast absolutnie nie jest to żadna propozycja dla Polski, nie jest to żadna wizja i nie będzie to żadna krytyka rządu, tylko kolejny, znaczy tutaj się nic nie zmieni, zresztą tak samo jak podzielił się klub poselski, w dalszym ciągu decyduje o wszystkim premier, a państwo z centrum próbują po prostu zyskać uwagę
mediów.
Ale
zobaczymy, co się wydarzy, jak przyjdzie kampania wyborcza, bo przypominam sobie kampanię prezydencką chociażby, no i tamtej krytyki sporo było ze strony Szymona Hołowni w stosunku do kolegów.
Nie, no oni tak się będą krytykować, no po to, żeby siebie osobiście budować, tak? Natomiast tutaj nie ma żadnej wizji politycznej, żadnej wizji Polski, która byłaby konkurencyjna wobec tego, co proponuje rząd Donalda Tuska.
Nawet ciężko znaleźć jakieś różnice w rozłożeniu akcentów.
Dokładnie.
To jest w 100% po linii na bazie.
Senator Silski, jeszcze chcesz odnieść do tego?
Nie, do tego nie. No, to życzę powodzenia, no ale tak...
Zobaczymy, co będzie.
Taka historia trochę umiarkowana.
Rozumiem. Delikatnie. Dobra, to tak na koniec jeszcze Radna Brzezicka znalazła tę informację?
Tak, oczywiście. Ja,
ale króciutko, minuta dosłownie.
Nie, znaczy, bo pan chodził o nazwiska. Ja faktycznie pamiętałam, no, zazwyczaj pamiętamy te pseudonimy bojowe, tak? Ale no, tutaj czołową postacią jest oczywiście Romuald Reis, pseudonim Góry.
Był nazistą.
Tak, który jest również uwzględniany i czczony w ramach Żołnierzy Wyklętych. Niektóre ze zbrodni Reisa i PEN określił jako niosące znamiona ludobójstwa. Kolejne osoby, Józef Zadzierski czy Mieczysław Pazderski, tak, to są osoby, które mordowały ludność cywilną, a wy prowadzicie politykę ujednolicania ich z bohaterami faktycznie podziemia.
I te stanowiska wybrzmiały, tutaj państwo macie różnicę zdań, jakby już jej teraz nie ciągnijmy, bo chciałbym jeszcze
ale bym pociągnął.
I znowu byśmy wrócili. No
i byśmy wrócili, a chcę jeszcze jeden temat poruszyć na koniec, bo mamy dosłownie 5 minut, więc czasu niewiele. A sporo się mówi o truskawkobraniu, które odbyło się w Kartuzach w ostatnich dniach. A mówi się między innymi ze względu na zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa dotyczące ograniczenia, a wręcz uniemożliwienia wykonywania mandatu posła. Sprawa ta dotyczy posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Kowalskiego, który chciał, tak jak oświadczył, wspólnie z innymi zaproszonymi gośćmi wejść na scenę i przywitać się z mieszkańcami oraz uczestnikami truskawkobrania jako poseł tej ziemi, to był jego okręg wyborczy, no i uniemożliwiono mu to wejście na scenę. Organizatorzy, tak jak poseł Kowalski wskazywał, między innymi samorząd nie pozwolił. No to panie pośle Horała, od pana zacznę, bo to pana klubowy kolega. Gdzie są granice wykonywania mandatu posła i senatora, to za chwilę?
To szczerze mówiąc, one są bardzo niewyraźne, można powiedzieć. I też nawiasem mówiąc, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora ma cały szereg reliktów jeszcze z czasów PRL-u. Jest źle pomyślana ogólnie rzecz biorąc.
Natomiast ja sobie tam patrzyłem i tam to dotyczy głosowań, dotyczy udziału w pracach parlamentu, udziału w komisjach i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, mandat obowiązuje 2-4 na dobę.
Znaczy to jest właśnie w ogóle praca parlamentarzysty, bo pewnie tak samo jest w przypadku senatorów, jest to praca bardzo specyficzna, taki prawdziwie wolny zawód, gdzie spraw różnego rodzaju i również różnej kategorii jest 10 razy albo 100 razy więcej niż człowiek jest w stanie fizycznie ogarnąć i sam sobie niejako wybiera, czym bardziej się zajmuje. Ja na przykład w różnego rodzaju imprezach, uroczystościach, bardziej poważnych, bardziej rozrywkowych, możliwie mało uczestniczę, choć nie w ogóle, bo wiem, że z jednej strony jest oczekiwanie części wyborców, żeby swojego parlamentarzystę przy tej czy innej okazji jakoś zobaczyć, mój dotknąć i tak dalej. No z drugiej strony ja na przykład wewnętrznie mam takie poczucie, bo to nieraz są wielogodzinne tematy, takiego wręcz fizycznego bólu, jak tam siedzę i biernie siedzę, bo trwa jakaś uroczystość czy występ. Ile ja rzeczy mógłbym w tym czasie zrobić, takich konkretnych, których nie robię, bo nie mam czasu, a tu siedzę 3 godziny na przykład.
I w jednym i w drugim przypadku by pan mandat sprawował, to by pan tak, tracił tak, czas. Tak. Wtedy, tak?
Więc to jest ten, natomiast no, przy tego rodzaju imprezach dobrym zwyczajem jest to, że są zapraszani parlamentarzyści, samorządowcy, różne inne osoby. No jak już są zapraszane, no to albo jest koncepcja imprezy bez polityki i nie ma wtedy, nie zabierają głosu, nie ma ich na scenie i tak dalej. Albo jeżeli z polityką, no to wtedy wszyscy. Ja nie wiem, bo tam nie byłem, no ale jeżeli było tak, że po uważaniu się jednych wpuszcza, a drugich nie wpuszcza, bo tam się ktoś nie podoba czy coś, no to tak być nie powinno. Jeżeli nie było takiej konwencji i nikt z polityków nie był wpuszczany i nie zabierał głosu i ten, no to okej, to pan poseł się też nie powinien do tego głosu wyrywać.
Ryszard Świlski, pan nie miał ochoty tam się pojawić i wejść na scenę na Truskawkobraniu?
Swego czasu jeździłem na Truskawkobranie, ale na inną część imprezy koncertową, a nie na taką oficjalną, o której teraz rozmawiamy. No, znaczy do tego doszło, o czym teraz rozmawiamy, no to wiocha, no nie powinien pan poseł tego robić. No, bez sensu. Ja znam formułę. Formuła tam jest taka, nazwijmy to samorządowa, to co pan poseł Marcin Horała powiedział. Nikt nie jest, że tak powiem, na tą scenę wpuszczany w kategoriach jakiejś tam polityki. To jest ograniczone to grono osób, które, nazwijmy to, przemawia czy wita, czyli ci, którzy organizują tę imprezę, chyba powiat kartuski, samorząd miasta, gminy Kartuski, Tuzy i chyba województwa pomorskiego, jeśli dobrze pamiętam. I to są te 3 osoby, czy 3 przedstawicieli.
3 podmioty, tak.
I ucieka się od takiej tam polityki bieżącej. Głupotą jest ta sytuacja, bo to tylko dla nas też wstyd, no po prostu.
Znaczy jedna sprawa, nawet jeżeli był pokrzywdzony pan poseł, to ja osobiście bym doradzał jakby nie egzekwować tego swojego pokrzywdzenia.
Oczywiście, że
lepiej mieć tu postawę skrzywdzonej tak niewinności, tak jest, która została.
Lepiej się na tym wyjdzie nawet.
Barbra Streisand efekt się tak kojarzy. Trochę radna Brzezicka na koniec. Zawiadomienie do prokuratury. To dobry ruch ze strony pana posła, czy zły, jak pani to ocenia?
Ja miałam nieprzyjemność być z panem posłem właśnie w tej audycji jakiś czas temu i trochę trudno mi uwierzyć tutaj, że to przebiegło w sposób kulturalny, ponieważ pan poseł ma jednak problem z tym, żeby uszanować innych, dać dojść do słowa i myślę, że tutaj też mogło to wyglądać niezbyt kulturalnie i absolutnie też roztrząsanie tego nie jest dobrym pomysłem. Natomiast oczywiście nie powinno być też tak w tych naszych samorządach, że czasami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są tak traktowani trochę, jakby można było się od nich zarazić czym brzydkim. I do tego też nie powinno dochodzić, no bo ten szacunek powinien być wzajemny i tutaj wykorzystywanie imprezy, która...
Ale jak macie w Sopocie na przykład jakieś wydarzenie, to pani też wchodzi jako przedstawicielka partii Razem na przykład tam coś powiedzieć?
Znaczy ja w Sopocie to wchodzę jako radna i przedstawicielka klubu Koalicja dla Sopotu, jeżeli to się zdarza. Ale uważam, że powinno na przykład zapraszana być całe prezydium Rady Miasta, czyli również opozycja, także to jest jakiś tam dobry zwyczaj, żeby się szanować również mniejszość w danej gminie i szanować opozycję.
I na tym musimy zakończyć naszą audycję. Strefa politycznie kontrolowana na antenie Radia Gdańsk. Tak teraz od lewej do prawej z mojej perspektywy poseł Marcin Horała. Bardzo dziękuję.
Barbara
Brzezicka i senator Ryszard Świlski to byli goście
dobrego tygodnia.
Naszej audycji, którą zrealizowała Barbara Kopaczewska, poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.